Świat monetarny jako architektura nowoczesności i władzy. Artykuł analizuje ewolucję międzynarodowego systemu walutowego. Od standardu złota po erę płynnych kursów i sztucznej inteligencji w finansach. Ukazuje go nie jako neutralną konstrukcję techniczną, lecz jako arenę zderzenia interesów politycznych i społecznych. Centralną tezą jest niemożność jednoczesnego pogodzenia trzech dążeń: swobodnego przepływu kapitału, autonomii polityki pieniężnej i stabilności kursów walutowych. Autor, opierając się na analizach Barry'ego Eichengreena i Elżbiety Mączyńskiej, argumentuje, że kolejne konfiguracje systemu stanowiły kompromisy między tymi sprzecznościami. W dobie algorytmicznego handlu i geopolitycznych napięć wyzwaniem staje się znalezienie nowego modelu, który nie poświęci demokratycznej legitymacji na rzecz stabilności finansowej. Gdyby nowoczesny kapitalizm posiadał jakąkolwiek niewidzialną konstytucję materialną, byłby nią międzynarodowy system walutowy. To w jego krwiobiegu krążą nie tylko rezerwy i stopy procentowe, lecz także roszczenia do uznania, hierarchie władzy oraz społeczne wyobrażenia o stabilności. Świat monetarny nie jest jedynie techniczną nadbudową handlu. To złożony układ, w którym splatają się trzy porządki: obiektywny świat wielkości finansowych, społeczny świat instytucji oraz subiektywny świat ludzkich lęków i nadziei. Razem tworzą one strukturę, która nieustannie reprodukuje globalny ład. Historyk Barry Eichengreen w swojej pracy przedstawia dzieje tego systemu jako opowieść o mobilności kapitału i politycznych warunkach utrzymania kursów. Jego analiza prowadzi nas od XIX-wiecznego standardu złota przez niestabilność międzywojnia, aż po płynne kursy przełomu XX i XXI wieku. Zasadnicza teza jest prosta. Instytucjonalnych form pieniądza nie można zrozumieć w oderwaniu od stopnia demokratyzacji społeczeństw. Kluczowe jest pytanie, czy rządy są chronione przed presją, by poświęcić stabilność waluty na rzecz pełnego zatrudnienia i spójności społecznej? Aby uchwycić sedno aporii, z którą mierzy się świat od dekad, warto przeprowadzić eksperyment myślowy. Ujawnia on strukturalną niemożność pogodzenia trzech filarów. Pierwszy to pełna międzynarodowa mobilność kapitału. Drugi to suwerenność państwa w polityce pieniężnej, pozwalająca kształtować stopy procentowe w trosce o cele wewnętrzne. Trzeci to sztywny kurs walutowy, gwarantujący przewidywalność w handlu. Cała zagadka polega na pytaniu, czy te trzy filary mogą współistnieć? Historia uczy, że nie. Można wybrać tylko dwa. To logiczna fatamorgana, której uporczywe poszukiwanie stanowi klucz do zrozumienia kolejnych kryzysów w architekturze globalnych finansów. Klasyczny standard złota z przełomu wieków stanowił pierwszy wielki kompromis. Kapitał krążył wówczas swobodnie, a kursy były sztywno powiązane z parytetem kruszcu. Ceną była jednak rezygnacja z autonomicznej polityki pieniężnej. Mechanizm ten miał gwarantować samoregulację. Odpływ złota powodował skurczenie podaży pieniądza i spadek cen, co przywracało równowagę. To mechaniczne wyobrażenie o ładzie było idealizowane. W rzeczywistości banki centralne często naruszały zasady gry, aktywnie wygładzając cykle koniunkturalne. Paradoks stabilności standardu złota polegał na tym, że system był trwały, ponieważ był politycznie jednoznaczny. Priorytet utrzymania parytetu miał charakter niemal sakralny. Elity finansowe wierzyły, że obowiązek obrony wymienialności jest ważniejszy niż koszty społeczne. Ta jednoznaczność była możliwa, ponieważ większość obywateli, zwłaszcza pracowników odczuwających skutki deflacji, nie posiadała narzędzi politycznych, by ten priorytet zakwestionować. Standard złota był systemem wyemancypowanym spod wymogów demokratycznej legitymizacji. Konferencja w Bretton Woods w 1944 roku nie była powrotem do dawnej chwały złota. Była chłodną próbą rekonstrukcji ładu w warunkach, gdzie państwo opiekuńcze stało się już nieodwracalnym elementem świata. Architekci systemu, John Maynard Keynes i Harry Dexter White, konstruowali mechanizm, który miał pogodzić uniwersalizm pieniądza z demokratyzacją oczekiwań. Chcieli przywrócić porządek na rynkach, ale i zagwarantować rządom suwerenność w walce o pełne zatrudnienie. Ten misterny kompromis opierał się na trzech filarach. Po pierwsze, na systemie regulowanych sztywnych kursów wobec dolara, który był wymienialny na złoto. Po drugie, na świadomej kontroli przepływów kapitału. Kapitał miał zostać podporządkowany polityce wewnętrznej. Po trzecie, na powołaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako gwaranta stabilności. Fundusz miał oferować finansowanie w sytuacjach kryzysowych i monitorować polityki krajowe, wypełniając próżnię, która w okresie międzywojennym prowadziła do paniki. Jednak architektura ta od początku zawierała błąd. Był to w praktyce standard dolara, co dawało Stanom Zjednoczonym wyjątkowy przywilej finansowania własnych deficytów. Jednocześnie system wpadł w pułapkę znaną jako dylemat Triffina. Jeśli świat potrzebował coraz więcej dolarów jako rezerw, Stany Zjednoczone musiały generować deficyt. Ale im większy był ten deficyt, tym mniej wiarygodna stawała się obietnica wymiany dolarów na złoto po stałej cenie. Ten strukturalny problem płynności doprowadził ostatecznie do załamania systemu w latach 70. XX wieku. Przejście do płynnych kursów walutowych w latach 70. to nie tylko techniczna opowieść o zamknięciu złotego okna przez administrację Richarda Nixona. To moment, w którym logika państwa narodowego ustępuje logice świata, gdzie decyzje są permanentnie negocjowane między rynkiem a instytucjami. W tym nowym krajobrazie kapitał przestał pytać o pozwolenie. Przenosimy się do rzeczywistości hipermobilności globalnych strumieni, gdzie polityka utraciła komfort bycia jedynym suwerenem. Na ten obraz nakłada się kolejna rewolucja, wkroczenie sztucznej inteligencji do świata finansów. Dla wielu instytucji jest ona narzędziem optymalizacji, pozwalającym zwiększyć precyzję prognoz. Algorytmy uczenia maszynowego z niezwykłą skutecznością wychwytują wzorce w ogromnych zbiorach danych. To już nie jest świat spekulanta z notesem. To świat, w którym zautomatyzowane strategie reagują w ułamkach sekundy na komunikaty Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Z jednej strony sztuczna inteligencja może wzmocnić stabilność. Szybciej identyfikuje ryzyka systemowe i optymalizuje płynność. Stanowi techniczne przedłużenie funkcji, które dawniej pełnili bankierzy centralni poprzez chłodną analizę rezerw. Z drugiej jednak strony pojawiają się poważne ostrzeżenia. Upowszechnienie podobnych modeli wśród uczestników rynku może prowadzić do zachowań stadnych. Jeśli wszyscy reagują na te same sygnały w ten sam sposób, wstrząsy ulegają potęgowaniu. Autonomiczne systemy mogą nie tylko wzmacniać zmienność, lecz aktywnie ją generować, szukając zysku w wywoływaniu kryzysów płynności. Problem polega na tym, że nie sposób z góry określić, który efekt przeważy. Zależy to od architektury regulacyjnej i tego, czy sztuczna inteligencja pozostanie narzędziem w rękach ludzi, czy stanie się autonomicznym graczem. Globalny biznes reaguje na tę sytuację z ambiwalencją. Koncerny technologiczne agresywnie inwestują w te rozwiązania, ale zarządy firm przemysłowych dostrzegają, że rosnąca nieprzejrzystość rynków utrudnia planowanie inwestycji. Jak zauważa profesor Elżbieta Mączyńska, każdy system wymaga ram, które cywilizują wolę zysku. Sztuczna inteligencja pozbawiona takiego osadzenia może stać się nową formą bezosobowej władzy, odbierającą polityce nawet tę ograniczoną przestrzeń działania, którą wywalczono w epoce Bretton Woods. Aby zrozumieć współczesny świat monetarny, trzeba uchwycić, jak odmienne cywilizacje konstruują symboliczny status pieniądza. W Ameryce Północnej pieniądz wpisany jest w mit rynku jako przestrzeni naturalnej. Dolar, mimo turbulencji, wciąż pełni funkcję centralnej kotwicy. Z perspektywy amerykańskiej międzynarodowy system walutowy jest po prostu przedłużeniem krajowego porządku. W Europie natomiast pieniądz od początku był projektem politycznym. Euro to ucieleśnienie idei, że narodowe suwerenności można zneutralizować poprzez wspólną instytucję dbającą o stabilność cen. Europa buduje system jako projekt normatywny mający łagodzić demony historii. Świat arabski wpisuje się w tę mapę jeszcze inaczej. Kurs walutowy jest tam nierozerwalnie związany z logiką renty surowcowej, ale równolegle rozwija się alternatywne imaginarium zakorzenione w ekonomii islamskiej. Poprzez zakaz lichwy i preferencje dla podziału ryzyka próbuje ona zdezaktywować najbardziej destrukcyjne aspekty spekulacji. Te odmienne wizje tworzą logiczną łamigłówkę. Czy można utrzymać stabilny system i dominację dolara, zachowując jednocześnie zdolność demokracji do dbania o obywateli? Rozwiązanie Barry'ego Aichengreena jest nieubłagane. Stabilność wymaga mechanizmów, które przestają traktować system jako sumę suwerennych decyzji, a zaczynają go konstruować jako przestrzeń współodpowiedzialności. Jeśli chcemy uniknąć pułapki permanentnego kryzysu, musimy sformułować trzy warunki reformy. Pierwszy to transformacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nie może on być tylko lekarzem wzywanym do umierającego pacjenta. musi stać się współarchitektem procedur zapobiegających zadłużeniu, wykorzystującym specjalne prawa ciągnienia jako globalną walutę rezerwową. Drugi warunek to stworzenie globalnego radaru algorytmicznego, wspólnej infrastruktury banków centralnych do monitorowania wpływu sztucznej inteligencji na rynek. Trzeci to nowa synteza doświadczeń, amerykańskiego przywództwa, europejskiej dbałości o instytucje i arabskiej zasady podziału ryzyka. System monetarny nie jest neutralnym lustrem gospodarki. Jest częścią architektury, która może albo amortyzować, albo wzmacniać wstrząsy. Pieniądz nigdy nie jest neutralny. W świecie, gdzie algorytmy przejmują stery, echo dawnych sporów o złoto wybrzmiewa z nową mocą. Czy potrafimy stworzyć system, w którym pieniądz służy ludzkości, a nie odwrotnie? Może zamiast szukać magicznej formuły, powinniśmy nauczyć się żyć w świecie permanentnej negocjacji. Stabilność nie jest danym raz na zawsze stanem, lecz kruchym rezultatem nieustannej pracy nad tym, by logika kapitału i logika demokracji nie stopiły się w jeden autorytarny porządek.